radiowo-internetowe studium biblijne.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich naszych radiosłuchaczy, wszystkich studentów naszego studium radiowo-internetowego. Bardzo się cieszę. Zakończyliśmy nasze wykłady o Chrzcie Świętym, a przed nami kolejny cykl rozmów, rozważań, które mają nam pomóc dotknąć, zrozumieć, przybliżyć się do tajemnicy sakramentu bierzmowania, który jest doświadczeniem mocy Ducha Świętego. I moim pierwszym gościem, a tak naprawdę gospodarzem tego studium jest ksiądz Mirosław Łanoszka, już go wszyscy dobrze znacie. Bardzo się cieszę, witam księdza profesora.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Ksiądz Mirosław przygotował nam niezwykłe bogactwo, strawę duchową, która mnie osobiście też bardzo zmusiła do myślenia o moim bierzmowaniu i o mojej więzi z Duchem Świętym, bo przecież po to te wykłady są, byśmy zaczęli myśleć o naszej więzi, o naszym przeżywaniu tego sakramentu, a skoro chcemy mówić o sakramencie bierzmowania, to księże Mirku, chcemy mówić o działaniu Ducha Świętego, prawda?
Papież Paweł VI w Konstytucji Apostolskiej o sakramencie bierzmowania bardzo wyraźnie podkreśla, że człowiek odrodzony przez chrzest zostaje umocniony w sakramencie bierzmowania darem samego Ducha Świętego. Ponieważ Duch Święty, działając w Kościele i świecie, nie ujawnia się tak jak Syn Boży, który przyjął ludzką naturę, można powiedzieć, że w tym świecie Duch Święty pozostaje Bogiem ukrytym. Dlatego też poznanie osoby Ducha Świętego, oparte na wierze w to, co objawił Jezus Chrystus o Nim, dotyczy przede wszystkim skutków obecności oraz owoców działania trzeciej osoby Trójcy Przenajświętszej.
Księże Mirku, oczywiście momentem kluczowym, jak ksiądz w swoim wykładzie zaznaczył i o tym wiemy, dla wspólnoty apostołów, gdzie objawia się ten skutek i to doświadczenie Ducha Świętego, jest wydarzenie zesłania Ducha Świętego. Ksiądz profesor w swoim wykładzie próbuje nam pokazać to wydarzenie w kontekście całej tradycji i historii Izraela i jest to, wydaje mi się, bardzo niezwykła podróż, do której nas zaprasza. Pięćdziesiątnica, bo tak nazywamy zesłanie Ducha Świętego, bo tak naprawdę związek ze świętowaniem w Starym Testamencie świąt. Jakich świąt, księże Mirosławie? Jak by to można było ująć? Jak można przyporządkować? Jaką matrycę tych świąt Starego Testamentu można odczytać w naszym przeżywaniu świąt w Nowym Testamencie?
Rzeczywiście, Pięćdziesiątnica, moment, wydarzenie zesłania Ducha Świętego to moment kluczowy w poznaniu osoby Ducha Świętego. I zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, a więc w czasie żydowskiego święta Pięćdziesiątnicy, obchodzonej po 50 dniach od święta Paschy, która kończyła się świętem Pierwocin. Miało to miejsce na zakończenie żniw pszenicy. I to wszystko wskazuje na wyraźny związek wydarzenia, jakim było zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, z żydowską Pięćdziesiątnicą, która była również nazywana Świętem Żniw. Starotestamentowy świąteczny kalendarz uroczystości, które były obchodzone na wiosnę, a więc w miesiącu Nizan, przełom marca i kwietnia, otwierała i otwiera Pascha. Pascha łączyła się bezpośrednio z tygodniem Przaśników. Podczas tych świąt żydowska wspólnota przeżywała na nowo wydarzenie, jakim było wybawienie Izraelitów z niewoli egipskiej. Kolejnym świętem było święto Pierwocin, a więc ofiarowanie Panu Bogu pierwszego snopa jęczmienia. I ten kalendarz wiosennych uroczystości zamyka święto tygodni. Hebrajskie Chag Szawuot, zwane później Pięćdziesiątnicą, z języka greckiego Pentekoste. I to święto już było obchodzone na początku lata, po 50 dniach od święta Paschy, kiedy zebrano z pól pszenicę. Posłuchajmy, jak na ten temat mówi Księga Kapłańska. 23 rozdział, wersety od 15 do 16. Od dnia, który wypada zaraz po szabacie, a w którym przyniesiecie snop na obrzęd kołysania, odliczycie sobie 7 pełnych tygodni, aż do dnia, który wypadnie na zajutrz po 7 szabacie. Odliczycie 50 dni i wtedy złożycie na cześć Pana nową ofiarę pokarmową.
Nowa ofiara pokarmowa. To takie niezwykłe, księże Mirku, ale pozwólmy księdzu Mirkowi dalej kontynuować ten wywód, bo wydaje mi się, że odsłoni nam to tajemnicę też, pięćdziesiątnica zarazem naszego sakramentu bierzmowania.
Drodzy radiosłuchacze, święto tygodni, tak jak wspomnieliśmy, zamyka Paschę, dopełnia obchody tego wydarzenia. Ponieważ wyzwolenie z egipskiej niewoli jest tylko etapem w kształtowaniu ludzkiej wolności, która swoją prawdziwą wolność uzyskuje wtedy, kiedy człowiek dobrowolnie przyjmuje Boże prawo, przyjmuje Bożą wolę. Można by powiedzieć, że dekalog, który Bóg osobiście przekazuje zgromadzonemu ludowi u stóp Synaju, jest dla ludzi wolnych. Tylko ludzie wolni mogą przyjąć Boże przykazania. Dlatego najpierw wyzwolenie z niewoli egipskiej. Bóg czyni z nich lud wolny i proponuje zawarcie przymierza, proponuje prawodawstwo. I za każdym razem pyta za pośrednictwem Mojżesza, czy chcecie. Nie ma przymusu. Nasz Bóg jest Bogiem wolności.
No właśnie, to pewnie tu jest też wskazówka i tajemnica dla samego przyjęcia sakramentu bierzmowania. Nie da się go przyjąć z marszu, bo tak trzeba, bo tak wszyscy robią. Bóg wciąż przez Kościół pyta każdego, czy chcesz?
Potrzeba przejść pewną drogę. Potrzeba pokonać pewną drogę. I genialnie pomaga nam w tym Stary Testament. Pierwszy etap tej drogi, która odbyła się w historii zbawienia i jest przeżywana na nowo przez każdego wierzącego, przez wszystkie pokolenia, to jest droga z Egiptu, z domu niewoli, do Synaju, do miejsca, gdzie Bóg zaproponował zawarcie przymierza, gdzie chciał się związać ze swoim ludem i związał się z nim, czego doświadczyli w obrzędzie pokropienia krwią. Można powiedzieć, że oni stali się krewnymi Pana Boga. I teraz w liturgii ta sama droga genialnie została odtworzona w przejściu od święta Paschy. Trzeba było pokonać tę drogę, by po 50 dniach dokonało się święto tygodni, pięćdziesiątnica, święto żniw, święto, w którym Izraelici dziękują Bogu za dar otrzymanego prawa, które przyjmują dobrowolnie. I odnosząc to tło starotestamentowe do wydarzenia zesłania Ducha Świętego, możemy powiedzieć, że Pascha Jezusa, paschalne misterium Jezusa, a więc Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, jest dopełnione w zesłaniu Ducha Świętego, jest dopełnione w dniu Pięćdziesiątnicy, ponieważ ta Pięćdziesiątnica stanowi nowy początek udzielania się Boga w Duchu Świętym. Ponieważ mówiliśmy, że jest to święto żniw, bo tak też było nazywane w Starym Testamencie, a więc zarazem święto tygodni, święto żniw, Pięćdziesiątnica, to są wszystkie określenia, które mają swoje źródło w wydarzeniach, jakie wtedy się rozgrywały, jakie wtedy były upamiętniane. Natomiast odwołując się do tekstu z Dziejów Apostolskich, opowiadających o zesłaniu Ducha Świętego, można powiedzieć, że apostołowie stali się żniwiarzami tego, co Pan Jezus posiał, tego, co Pan Jezus posiał za sprawą Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Kiedy Piotr wychodzi napełniony Duchem Świętym po otrzymaniu jego darów i zaczyna głosić Jezusa Chrystusa, 3000 osób się nawraca, przyjmuje chrzest, wierzy w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. To obfite żniwa, które są dziełem Ducha Świętego. W Piotrze i w sercach tych ludzi, którzy go słuchają, otwierają się na słowo, które głosi i podejmują decyzje w swoim życiu.
I to się ma dokonywać też w naszym życiu. I myślę, że to bardzo pięknie odsłoni drugie święto, o którym ksiądz Mirosław dzisiaj nam powie. Mianowicie chodzi o święto namiotów, a dokładnie o ósmy dzień tego święta. Posłuchajcie o święcie namiotów, które zapowiada no coś nowego. Coś nowego, nie chcę zdradzać.
Święto namiotów było ostatnią jesienną uroczystością. Było to radosne święto, nazywane również świętem szałasów, bo takie jest hebrajskie słowo użyte, by wyrazić to, co działo się podczas tych dni. Posłuchajmy, jak mówi o tym święcie Księga Powtórzonego Prawa w 16 rozdziale w wersetach od 13 do 14. Przez 7 dni będziesz obchodził święto namiotów, gdy już zgromadzisz zbiory z twojego klepiska i tłoczni. Będziesz się cieszył w to święto wraz z synem i córką, sługą i służącą, lewitą i cudzoziemcem, sierotą i wdową, którzy mieszkają w twoich miastach. Drodzy radiosłuchacze, Izraelici dziękowali wtedy Bogu za zbiory wina i oliwy. To rolnicze święto pozwalało im doświadczyć wielkiej radości, bo patrzyli na zbiory. Radowało się ich serce. Będziemy mieli co jeść. Nasze życie nie jest zagrożone. Ale ponieważ zdawali sobie sprawę, że bez wody nie ma zbiorów, nie ma plonów, dlatego też nie mogło być innego początku święta namiotów, jak właśnie taki, że w uroczystej procesji udawali się do sadzawki Siloe, znajdującej się u stóp Syjonu, by zaczerpnąć tam wodę, a następnie wnieść ją na świątynne wzgórze i wylać na ołtarz dla Pana Boga. Bo to On i dzięki Jego łaskawości jest deszcz, jest życiodajna woda, dzięki temu są plony, jest możliwe prowadzenie życia. Tak inaugurowano obchody tego święta. Błogosławieństwem wody, modlitwą o życiodajny deszcz. Święto namiotów trwało, tak jak słyszeliśmy w tekście z Księgi Powtórzonego Prawa, 7 pełnych dni, natomiast zakończenie świątecznych obchodów miało miejsce w dniu 8, co symbolicznie w języku biblijnym ósemka otwierało całą wspólnotę Izraela na moment spotkania z Bogiem w przyszłym świecie. Można powiedzieć, że ósmy dzień święta namiotów zapowiadał, jest takie słowo bardziej techniczne, antycypował wieczną komunię człowieka z Bogiem. Myślę, że dzięki temu możemy lepiej zrozumieć górę przemienienia, górę Tabor, gdzie wybrani apostołowie razem z Jezusem widzą Mojżesza i Eliasza i są tak zachwyceni tym, co się dzieje, że mówią: Jezu, dobrze nam tu być, chcemy postawić 3 namioty dla Ciebie, dla Mojżesza, dla Eliasza. Właśnie to jest to, co się działo podczas święta namiotów, święta szałasów. Wyobrażano sobie, że to już jest komunia człowieka z Bogiem, że rozpoczął się czas ostateczny, że jesteśmy już we wspólnocie z Panem Bogiem. O nic więcej nie musimy się już troszczyć i martwić.
I Pan Jezus w tym ostatnim dniu święta wypowiada takie słowa, które też dla mnie są bardzo osobiście znaczące, bo wyznaczają też moje wewnętrzne nawrócenie, ale ja pozwolę, żeby ksiądz Mirosław ten tekst odczytał. On dla mnie kiedyś był wielkim, wielkim odkryciem.
Właśnie ewangelista Jan mówi, że w ostatnim, ósmym, najbardziej uroczystym dniu święta namiotów Jezus zawołał. Posłuchajmy, to jest 7 rozdział Ewangelii Janowej, wersety od 37 do 38. Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, wierząc we mnie. Jak mówi Pismo, z jego wnętrza popłyną strumienie wody dającej życie. Jezus mówi o życiodajnej wodzie i w ten sposób zapowiada dar Ducha Świętego. Z zapowiedzi Jezusa wynika, że wierzący otrzymają dużo więcej niż deszcz, o który błagali podczas święta namiotów, a mianowicie obfite strumienie wody żywej. Chodzi o szczodrość i łaskawość Boga, który samego siebie, przez Chrystusa, za pośrednictwem właśnie Ducha Świętego daje, udziela człowiekowi.
I to już nie jest z czyjegoś wnętrza, ale z mojego, bo to z mojego wnętrza te strumienie będą płynęły, kiedy przyjmę dar Ducha Świętego. I to było dla mnie największe zaskoczenie, kiedy czytając ten tekst przez lata, to odkryłem. Wracamy po przerwie. Chciałbym, byśmy posłuchali. Sara Liberman, piękny utwór. Zaczyna się błogosławieństwem Araona, a potem mówi ta kobieta, śpiewając naprawdę piękne słowa o duchu, o wietrze, o ogniu. To będzie wprowadzenie w drugą część naszego dzisiejszego wykładu. Oh. Mam nadzieję, że ten utwór Państwa przeniósł trochę w tamten świat Ziemi Świętej. A chcemy teraz mówić z księdzem Mirosławem o teofanii, bo tak naprawdę zesłanie Ducha Świętego, a też i każde bierzmowanie jest objawieniem tajemnicy Boga. Księga Dziejów Apostolskich nam pokazuje konkretnie, jak się objawia Bóg w Dzień Pięćdziesiątnicy i nawiązuje tym do objawień Pana Boga w Starym Testamencie. Księże Mirosławie, oddaję księdzu głos.
Zgodnie z judaistyczną tradycją, Teofania Synajska miała miejsce w Dniu Pięćdziesiątnicy, a więc po upływie 50 dni od Paschy. W takim razie związek objawienia się Boga ludowi na Synaju w Dniu Pięćdziesiątnicy z zesłaniem Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy, o którym mówią Dzieje Apostolskie, jest wyraźny. A można go dostrzec chociażby w symbolicznych znakach, poprzez które objawia się Duch Święty. Dwa z nich zwłaszcza są istotne, to jest wiatr i języki ognia. Wiatr i ogień. Wiatr jako symbol obecności i działania Bożego Ducha w starotestamentowych pismach znalazł się, myślę, że możemy powiedzieć, właśnie dzięki aktywności samego Ducha Bożego, samego Ducha Świętego, który bardzo precyzyjnie sam wybrał dla siebie to imię, pod którym się ukrywa.
Ruach.
A brzmi ono właśnie po hebrajsku Ruach. Ruach w podstawowym znaczeniu oznacza wiatr. I można powiedzieć, że sam wiatr jest niewidoczny. Natomiast skutki jego działania są jak najbardziej zauważalne. I te spostrzeżenia oparte na obserwowaniu niewidzialnego i dynamicznego wiatru doprowadziły w procesie odsłaniania się osoby Ducha Świętego do przekonania, że Duch Boży jest istotą realną, choć niematerialną i nieuchwytną. Dlatego też w Starym Testamencie pierwszą funkcją Ducha Bożego, którego aktywność można poznać właśnie ze skutków Jego działania, jest tą rzeczywistością, która odsłania nam Jego obecność. Dlatego gwałtownie wiejący wiatr w wieczerniku jerozolimskim stanowi pierwszy znak Teofanii w Dniu Pięćdziesiątnicy, objawiając Bożą moc, która działa w Duchu Świętym. Drugim symbolem obecności działania Pana Boga jest ogień. W Dziejach Apostolskich czytamy, że zgromadzeni w wieczerniku zobaczyli też języki podobne do ognia. Rozdzieliły się one i na każdym z nich spoczął jeden. Możemy powiedzieć, że stałym elementem starotestamentowych teofanii, opisów objawiania się, ukazywania się Pana Boga, jest ogień. Ten ogień jest widoczny, kiedy Bóg zawiera przymierze z patriarchą Abramem. Ten ogień jest widoczny, kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi w płonącym krzewie. Ten ogień jest widoczny, kiedy podczas pustynnego marszu Bóg prowadzi w słupie ognia podczas nocy swój lud. Wreszcie w Teofanii Synajskiej Bożą obecność symbolizuje ogień. Księga Wyjścia w 19 rozdziale i 18 wersecie mówi: Góra Synaj cała spowita była dymem, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu. Jeżeli zatem ogień symbolizuje obecność i działanie Boga, to w językach podobnych do ognia, w językach ognia udzielonych apostołom w wieczerniku można dostrzec symbol wskazujący na wstępowanie Boga, Ducha Świętego, który udziela się każdemu ze zgromadzonych w wieczerniku.
Oczywiście zapraszam radiosłuchaczy do tego, by odczytać tekst wykładu. On jest umieszczony na stronach Gościa Niedzielnego, też na naszych stronach, ale tam jest ta główna strona naszego studium. Warto ten tekst odczytać, usystematyzować sobie. Ksiądz Mirosław w swoim wykładzie przytacza też bardzo ciekawe wypowiedzi też Jana Pawła II, odwołuje się do tekstów biblijnych i myślę, że wtedy ta nasza rozmowa będzie tylko takim pretekstem do tego, żeby zagłębić się w te znaki, zapowiedzi, obrazy, które mają nam pomóc też zrozumieć Ducha Świętego w naszym życiu. A księże Mirku, na koniec jeszcze oczywiście pytanie.
Drodzy radiosłuchacze, pytanie brzmi: podaj nazwy dwóch starotestamentowych świąt, które pozwalają nam pełniej zrozumieć opis zesłania Ducha Świętego na uczniów Chrystusa zgromadzonych w jerozolimskim wieczerniku.
Myślę, że pytania są proste. Odpowiedzi kierujemy pod wskazane adresy. Ksiądz Zbigniew nad tym czuwa. Są też nagrody. Ja bardzo dziękuję księdzu Mirosławowi za obecność. Szczęść Boże.
Serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dobrego popołudnia albo wieczoru, w zależności od tego, kiedy będziecie wysłuchali tego wykładu. Szczęść Boże.
Radiowo-internetowe studium biblijne.